publicystyka w Radiu Wrocław.
Dobry wieczór. 500 lat reformacji. Za naszą niemiecką granicą 31 października był dniem wolnym od pracy. Wielkie świętowanie się tam odbyło. Jednorazowo, by uhonorować właśnie ten fakt. Fakt zawieszenia tez na kościele w Wittenberdze. No i zmiany zaproponowane przez Marcina Lutra. Świętowali razem katolicy i ewangelicy. U nas nic takiego się nie wydarzyło. Właściwie mam wrażenie, że chyba nawet nie dostrzegliśmy tej rocznicy, która minęła. Może byłoby dobrze, by na przykład telewizja publiczna zaproponowała w ramach swojego wielkiego cyklu wielki test o protestantach albo protestantyzmie. Takiego testu nie było, ale pomyślałem, że może warto, żebyśmy jednak na antenie Radia Wrocław porozmawiali o ewangelikach, o protestantach. Z tego też powodu dzisiejsza dyskusja teraz wieczorna, 4,5 minuty po godzinie 20. 71 339 90 60 to jest numer telefonu do Radia Wrocław. Śmiało można z niego skorzystać, dzwonić i pytać naszych gości o właściwie o wszystko. Do tego zachęcam jak najbardziej. Można też mailem na studio@radiowrocław.pl. A moimi gośćmi są biskup Waldemar Pytel, duchowny luterański, od 1991 roku proboszcz parafii ewangelickiej w Świdnicy, od 7 marca 2015 roku biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Zgadza się to?
Tak, wszystko się zgadza. Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór. Mirosław Klekot-Walczak to jest pastor Kościoła Chrystusowego w Polsce, dolnośląski, koordynator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stąd bardzo możliwe, że Mirka znacie, bo podejrzewam, że wszyscy Mirosława Klekota-Walczaka znają, chociaż tej drugiej funkcji pastora duchownego pewnie nie.
Dobry wieczór, pewnie tak.
Aha, dobra, okej, okay, to będziemy to w takim razie sprawdzać. I jeszcze profesor Wojciech Szczerba, teolog, filozof klasyczny, profesor nadzwyczajny, rektor ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
To są moi goście i zachęcam, już wiecie kogo, o co możecie zapytać, ale właściwie zdałem sobie sprawę, przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania, że wychowany w katolickim kraju bardzo niewiele o ewangelikach wiem. I właściwie najmocniejszy kontakt z ewangelikami miałem wtedy, gdy przebywałem w Niemczech i to zaskakujące nawet w Bawarii, która jest landem katolickim, to jednak można było tam spotkać na przykład, jak się śmiali Niemcy, księżną, bo tam akurat pastorką była kobieta, która zresztą odwiedzała ludzi i odwiedzała swoich podopiecznych, może tak, i wtedy można było z nią porozmawiać. Mam wrażenie, że ewangelików w Polsce nie bardzo widać. Takie mam wrażenie z punktu widzenia takiej i mediów, ale też dominującej religii. Czujecie się zauważeni?
Ja sądzę, że ten mijający już 2017 rok był zaprzeczeniem tej tezy, którą przed chwilą pan redaktor był łaskaw nam tutaj powiedzieć. Mm. Z mojego punktu widzenia oczywiście. Dlatego, że uważam, ten rok narobił trochę fermentu, tego dobrego fermentu, mianowicie właśnie w tej kwestii, żeby poznać luteran, żeby generalnie poznać ewangelików, protestantów, mówiąc szerzej, bo to przecież jest poreformacyjny, bardzo szeroki nurt. I myślę, że tutaj we Wrocławiu i generalnie w naszym kraju w mniejszym, większym stopniu to się udawało. Zaczęło się to wszystko w ubiegłym roku, kiedy Sejmik Województwa Dolnośląskiego ogłosił rezolucję dotyczącą 500 lat reformacji. I właściwie miało to dosyć takie mocne medialne nagłośnienie, oddźwięk, i od tego się zaczęło. Potem przygotowywaliśmy się do obchodów 500 lat reformacji i sądzę, że te wiele eventów, spotkań, nabożeństw, które miały miejsce, ale również w tym wstępie pan redaktor powiedział, że trochę mało tego było w mediach, jednak było, bo były bezpośrednie transmisje telewizyjne nabożeństw, było dużo reportaży telewizyjnych, były też ogólnopolskie transmisje, ale tutaj również nasze lokalne. I myślę, że jednak ci ewangelicy trochę wypłynęli i nawet chyba takie jest moje zdanie, aha, chyba więcej nawet niż się mogliśmy spodziewać. Takie jest moje zdanie, ale można oczywiście powiedzieć, że zawsze tego było za mało.
To ja o tyle będę polemizował, że jak pytałem tutaj w redakcji, o co zapytać ewangelików w studiu, to pierwsze pytanie, które mi zasugerowano, zapytaj, jak oni się witają. Jak oni się, to więc po pierwsze, to jest, tacy trochę są rzeczywiście egzotyczni, ci oni, ci ewangelicy, i plus jeszcze jakby ten poziom wiedzy, czyli czy można do nich powiedzieć na przykład szczęść Boże, tak jak się witają katolicy, nie? Więc to jest ten trochę taki poziom, nie chcę powiedzieć, że diabła w owczej skórze, ale trochę jesteście egzotyczni.
Panie redaktorze, oczywiście, że tak. Tu się zgodzę, że wiedzy, edukacji...
To tylko powiedzmy, nigdy... jak powiem szczęść Boże, to będzie okej, nie?
Ale rzeczywiście, no zawsze nie ma problemu. Ja się nawet przed chwilą zastanawiałem, czy tak się nie przywitać, bo czasami w różnych radiach się różnie witam. Ale jest to radio publiczne. Ale do czego zmierzam? Do tego, że nigdy wiedzy za wiele, i rzeczywiście to jest podstawowa rzecz, nad którą powinniśmy pracować, ale tego nie zrobimy dwoma audycjami. Dlatego jestem wdzięczny za poświęcenie tej godziny. Mm-hmm.
Czyli dobra, to już w takim razie wiem, że szczęść Boże może być, to od razu w takim razie ustalmy. Mirosław Klekot-Walczak, czy ja do ciebie mogę mówić proszę księdza?
Nie, pastorze wystarczy, ale możesz mówić po imieniu. Bo,
bo się znamy skądinąd, więc tak jesteśmy oczywiście po imieniu.
To z wielu powodów. No, wyznaję taką biblijną tezę, że w ogóle Bóg nie ma względu na osobę, więc mówiąc też o takiej dobrej, zdrowej hierarchii, to ona jest potrzebna, żeby był porządek, a nie po to, żebyśmy rządzili tymi, którzy nam są poruczeni, więc... No jak wiesz, no u mnie w ogóle jest gigantyczna zmiana, no ja rzuciłem biznes, rzuciłem wszystko i od wielu, wielu lat zajmuję się właśnie w kościele ewangelicko-augsburskim, w parafii na Sempolnie, w kościele. Tam prowadzimy duży jak na Polskę wspólnotę, kościół, kilkaset osób i to cały czas rośnie. To Wojtek może coś więcej powiedzieć jako doktor, który się zajmuje różnymi rzeczami. Ja bym się trochę z tobą zgodził. Rzeczywiście, że ta wiedza jest... Gru ludzi, która przychodzi do nas nawet z ciekawości zobaczyć, drzwi są otwarte, wszystko jest inne. No, rzeczywiście pytają o tak po co wy rzeczy jak ty i tej wiedzy nie ma, co nie zmienia faktu, że szybko się zaprzyjaźniamy i jesteśmy bardzo otwarci. Tak naprawdę nie chodzi o ten czy inny kościół, ciągle też to powtarzam, aha, ale... o wiarę w Jezusa Chrystusa, taką prawdziwą, realną.
Ale to od razu powiedzmy, bo ty jesteś pastorem Kościoła Chrystusowego w Polsce, tak się to nazywa. Czy Kościół Ewangelicki jest jeden, czy jest ich więcej? Jak to wygląda?
To troszkę jak ksiądz biskup mówił, ale to myślę też Wojtek może nie jeden wykład na ten temat zrobił. Ja mogę powiedzieć, że jestem beneficjentem reformacji w najlepszym słowa znaczeniu, dlatego że po reformacji tych kościołów ewangelikalnych, ewangelicznych, jest dużo i jest ich dużo, to prawda, więc też jakby widać, że no, samo to, że jesteśmy w kościele ewangelicko-augsburskim, nasza współpraca i praca myślę, że jest absolutnie wzorowa i wzorcowa, więc my nie mamy takich problemów. Tak?
A możesz na przykład wskazać, nie wiem, różnicę, która różni ciebie i twój, nie wiem, odłam wiary od tego, co wyznaje, nie wiem, choćby biskup Waldemar Pytel?
Może ja powiem.
Bardzo proszę. Teolog się odezwał. Zaraz tak jest. Siedzący po środku to od razu powiem. Profesor Wojciech Szczerba.
Właściwie kiedy mówimy o protestantyzmie, to trudno powiedzieć o jednym takim wzorcowym kościele protestanckim, bo protestantyzm jest z natury rzeczy zróżnicowany. Właściwie nigdy nie dążył do czegoś takiego, żeby być jednością administracyjną, podporządkowaną jednej głowie, jednemu jakiemuś ciału zarządczemu czy czemuś takiemu. No i są te kościoły protestanckie, które wywodzą się z XVI wieku, tak uogólniając rzecz, i to są kościoły ewangelickie, czyli to będzie kościół ewangelicko-augsburski, jak i luterański, kościół ewangelicko-reformowany, czyli kalwiński, który kiedyś w XVI wieku był bardzo ważny w Polsce. No i tutaj w Polsce też mówimy, że kościół metodystyczny jest czymś takim, chociaż pochodzi z XVIII wieku. Ale generalnie te kościoły XVI-wieczne to są kościoły ewangelickie, które opierają się na tym nauczaniu Kalwina, Lutra, czy Lutra Kalwina, i w swojej formie są właściwie no, takie trochę bliskie kościołowi katolickiemu, powiedzielibyśmy, jeśli chodzi o liturgię. Natomiast no, na tym reformacja się nie zatrzymała. Z tych kościołów wyrastały inne kościoły, które właściwie te swoje przekonania czy formę istnienia dostosowywały do swoich przekonań. A więc tej liturgii było coraz mniej, coraz większy nacisk powiedzmy na właśnie przekonania reformacyjne i z tego zaczynały wyrastać kościoły, które dzisiaj nazywamy ewangelicznymi albo ewangelikalnymi. I to są kościoły właśnie XVII, XVIII wieku, takie, które wyrastają z takich ruchów odnowy wiary. Czy to będą purytanie w Anglii, czy anabaptyści w Szwajcarii, czy wielkie przebudzenia amerykańskie, czy pietyści niemieccy na przykład. I z tego właśnie wyrastają takie kościoły jak kościół tutaj obecnego Mirka Walczaka Klekota. I to są kościoły, które chyba takim najbardziej charakterystycznym elementem, charakterystyczną cechą jest to, że kładą nacisk na nawrócenie, nowonarodzenie. Prawda? Czyli w tych kościołach ewangelickich, powiedzmy, człowiek staje się, ksiądz biskup może mnie poprawić, człowiek staje się częścią kościoła niejako poprzez chrzest, inicjację taką właśnie chrzcielną w wieku niemowlęcym, powiedzmy, zasadniczo, najczęściej. Nie zawsze tak jest, ale powiedzmy często. Natomiast w tych kościołach ewangelikalnych nacisk jest położony na to, że człowiek musi dokonać świadomego wyboru. A więc Kościół jest tą instytucją, czy tą wspólnotą wyboru, prawda? Oddaje swoje życie Chrystusowi, podporządkowuje się osobie Chrystusa, nauce Chrystusa i w ten sposób staje się chrześcijaninem i chrzest najczęściej jest wyrazem tej wiary, a nie jest uprzedni wobec tej decyzji. Mm-hmm. To byłaby może jedna z takich chyba charakterystycznych różnic.
Zastanawiam się teraz, bo ewangelików w Polsce jest około 100 tysięcy, takie informacje znalazłem. Jeśli teraz w tym łonie tych 100 tysięcy, czyli na 38 milionów 100 tysięcy, to nie jest jakaś oszałamiająca liczba. Jeszcze oprócz tego różnicie się wsobnie, to może dlatego, czyli jakby nie mówicie jednym spójnym głosem, może dlatego ewangelików w Polsce nie słychać bardzo głośno na co dzień, albo w ogóle nie słychać.
Ja muszę powiedzieć, tych protestantów chyba jest więcej. Jeśli chodzi o Kościół ewangelicko-augsburski, księże biskupie, te statystyki mówią o
70 tysiącach.
Natomiast jeśli chodzi o inne kościoły, w tym kościoły ewangelikalne, w sumie ta liczba urasta gdzieś, podejrzewam, do 125-130 tysięcy. Mhm. To rzeczywiście ciągle bardzo mało. Prawda? Mniej więcej 50% to będzie kościół ewangelicko-augsburski, reszta to będą inne kościoły. Mhm. Ja myślę tak, że rzeczywiście to zróżnicowanie jest duże, natomiast w protestantyzmie wydaje mi się, że możemy mówić o ile nie mówimy o jedności administracyjnej, czyli rzeczywiście kościoły mają różne formy, różne typy zarządzania, różne sposoby istnienia, możemy mówić o jedności wyznaniowej. Czyli powiedzmy, zgadzamy się co do sedna, prawda? I teraz możemy zastanawiać się, co tym sednem jest.
Natomiast będę chciał później.
Natomiast różnimy się co do rzeczy takich drugorzędnych, prawda? Na przykład tutaj kwestia chrztu będzie kwestią drugorzędną. Kwestia, nie wiem, bardziej takiego demokratycznego sposobu zarządzania i bardziej hierarchicznego sposobu zarządzania. To są rzeczy drugorzędne. Natomiast zgadzamy się co do podstawowych prawd wiary i w ten sposób wydaje mi się, że jako protestanci możemy funkcjonować i możemy mówić, że no na tym poziomie jesteśmy chyba jednak jednym głosem, jakkolwiek on jest słyszalny czy niesłyszalny w społeczeństwie, które rzeczywiście ma 38 milionów obywateli.
Jeśli można do tego tematu jeszcze, tutaj kwestia świadomego, to o czym pan profesor, pan rektor przed chwilą mówił, świadomego wyboru osobistego, chciałbym powiedzieć, że Kościół luterański też o tym mówi, każdy z nas jest odpowiedzialny i może jeszcze do tego tematu wrócimy, ale to było też jednym z zasadniczych tematów reformacji, mianowicie przywrócenie mojej osobistej odpowiedzialności, nie kapłan, nie duchowny, nie ksiądz, nie pastor Klekot czy profesor Szczerba są odpowiedzialni za moją wiarę i moje relacje z Panem Bogiem, ale to ja osobiście jestem odpowiedzialny przed Bogiem za swoją wiarę, jestem odpowiedzialny za swoje życie, odpowiedzialny za swoje wybory. Do tego myślę wrócimy, natomiast ja jeszcze chciałbym wrócić do tego, ponieważ powtórzył pan redaktor kwestię tego, że jesteśmy niewidzialni i niesłyszalni, ale tutaj chciałbym rzucić kamyczek ogródka pana redaktora, do radia, czy generalnie do mediów. Mm. Dlaczego tak się dzieje? No i myślę, że tutaj chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o 500 lat reformacji, to mieliśmy bardzo nikłe relacje z radiem. Lepsze z telewizją, o dziwo, która lubi obrazki, natomiast mniejsze z radiem. Ale oczywiście wykorzystujemy również media społecznościowe dzisiaj. To jest też potężna broń. Jeżeli, ponieważ jestem też równolegle proboszczem Kościoła Pokoju w Świdnicy, małżonka prowadzi świetnie kwestie związane z obsługą medialną, z PR-em, to po parę tysięcy osób zagląda na to i rzeczywiście ludzie są tym zainteresowani. Stąd nasza taka bardzo, myślę, ciekawa też propozycja roku reformacji, a mianowicie program, który dostaliśmy dofinansowanie i z miasta Świdnica, i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na taki program dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. Co dwa tygodnie spotykaliśmy się na Placu Pokoju i rozmawialiśmy o reformacji w bardzo szerokim aspekcie. Więc na tyle, na ile możemy, różne parafie, różne diecezje i Kościół jako całość robią co mogą. I jeszcze jedna tylko uwaga. Mianowicie pod koniec października mieliśmy centralne uroczystości Roku Reformacji w Warszawie. Rozpoczęły się one konferencją teologiczną, ale taki też bardzo ważny ze społecznego punktu widzenia program miał miejsce na Zamku Królewskim z udziałem wielu gości zagranicznych i pana prezydenta. Byłem oszołomiony ilością kamer i dziennikarzy, którzy w tym uczestniczyli, i proszę sobie wyobrazić, że okazało się, że tylko jedna stacja telewizyjna krótką relację z tego zamieściła. No więc jest to też pewien problem komunikacyjny, relacji, jakie mają miejsce. To tyle w tym temacie.
Publicystyka w Radiu Wrocław.
500 lat reformacji. Właśnie o tym rozmawiamy. Biskup Waldemar Pytel, Mirosław Klekot-Waldczak, profesor Wojciech Szczerba to są goście w studiu Radia Wrocław. 71 339 90 60, numer telefonu do Radia Wrocław. 125 tysięcy, tylu ewangelików w 38-milionowym kraju. Przyznam, że koledzy z niemieckiego radia, gdy pytali mnie, w jaki sposób obchodzona jest 500 lat reformacji po naszej stronie granicy, zadali mi pytanie, słuchaj, no ale dlaczego właściwie jest tak, że u nas połowa społeczeństwa to ewangelicy, połowa katolicy, a w Polsce taka dysproporcja, 120 tysięcy do 38 milionów. Zapytam pana profesora, dlaczego was jest tak niewielu w Polsce, historycznie rzecz biorąc?
No, podejrzewam, że znaczy, przyczyn jest wiele. Pewnie trzeba byłoby sięgnąć do wieku XVI, a może nawet wcześniej, do takiej protoreformacji, czyli do Jana Husa, powiedzmy gdzieś z XV wieku, gdzie ta nauka reformacyjna czy protoreformacyjna, ona oczywiście do Polski docierała tutaj. Jeśli chodzi o właśnie samego Husa, no to nawet nasza królowa Jadwiga założyła jeden z kolegiów na Uniwersytecie Praskim, gdzie Hus był rektorem. Tutaj bywali uczeni husyccy, kaznodziejowie, ale w jakiś sposób te ich nauki nie odnajdowały swojego miejsca, nie docierały do społeczeństwa szerzej. I później z reformacją wydaje się, że było podobnie. Ta reformacja głównie kalwińska tutaj docierała za czasów Zygmunta Augusta i może trochę wcześniej. Znalazła bardzo dobre ugruntowanie, powiedzmy, w tej przestrzeni magnackiej, szlacheckiej i tak dalej, ale nie była w stanie przeniknąć do społeczeństwa takiego szeroko pojętego. Bardzo szybko stała się narzędziem politycznym jednak i wydaje mi się, że to był jeden z tych powodów, dlaczego ta reformacja czy protestantyzm reformowany nie był w stanie zakotwiczyć się tutaj w Polsce, chociaż były takie momenty, nawet jest korespondencja między Kalwinem i królem Zygmuntem Augustem zachowana do dzisiaj. Takie nadzieje były. Oczywiście tych protestantów w historii było znacznie więcej niż jest teraz, prawda? Przed wojną ta struktura społeczna układała się zupełnie inaczej. Oczywiście dzisiejsza sytuacja, gdzie mamy do czynienia z 93-95% katolików, rzymskich katolików w kraju, no była nie do pomyślenia przed wojną. Było znacznie więcej Żydów, znacznie więcej protestantów. Mówimy o kilkudziesięciu procentach właściwie tych ludzi o innych wyznaniach.
To co się z nimi stało?
Znaczy, co się stało jakby z Żydami, sprawa jest jasna, natomiast z ewangelikami?
No, myślę, że podobnie. Ci ludzie wyemigrowali z tego kraju. Część z nich została na wschodzie, część znalazła swoje miejsce na zachodzie i no, jakoś to okazało się, że po wojnie i w kontekście komunistycznym i później to nie było najlepsze, nie była najlepsza przestrzeń do rozwoju tego typu społeczeństw.
Byliście piątą kolumną. Ewangelicy byli określani jako ci, którzy którym blisko, ponieważ wywodzą się z Niemiec, to znaczy, że z tego, co gdzieś tam się orientowałem, szukając odpowiedzi na to pytanie, bo próbowałem jakby sam sobie odpowiedzieć, pytanie mnie zaskoczyło. Gdzieś właśnie znalazłem informację taką, że tuż po wojnie komunistyczna władza, jeśli już z jakimś kościołem współpracowała tuż po wojnie, no to z kościołem katolickim, zwłaszcza tutaj na ziemiach zachodnich, natomiast ewangelicy zostali włożeni takiego koszyka tych, którzy współpracowali, kolaborowali z nazistami, co zresztą kompletną prawdą nie było, ale na tym też polega propaganda.
Taka propaganda była rzeczywiście i ja myślę, że właściwie znowuż należałoby sięgnąć trochę wcześniej. Myślę, że no, tego typu historie, propaganda, swego rodzaju krytyka, no, pewnie rozwijała się również w XIX wieku, kiedy Polska była pod zaborami, no, i naszymi głównymi zaborcami, no, to byli jednak Niemcy, którzy byli kojarzeni w jakimś sensie z nurtami ewangelickimi, a z drugiej strony Rosja, która była kojarzona z kolei z prawosławiem. Także w naturalny sposób ten katolicyzm, szczególnie katolicyzm XIX-wieczny, no, był taką ostoją, wokół którego rozwijała się polskość, polski język, polska kultura, muzyka, poezja, filozofia polska. To był, myślę, zupełnie naturalny wybór i najprawdopodobniej, powiedziałbym, niezwykle inteligentny, dobry wybór, który no, przyczynił się do ukształtowania jakiejś tożsamości polskiej właśnie w tym kontekście. Aczkolwiek to była znacznie bardziej, jeszcze raz przed wojną, znacznie bardziej zróżnicowana tożsamość niż mamy do czynienia z tym teraz.
Jeśli można uzupełnić ten temat. Jeżeli mówimy Polska, co mamy przed oczyma? Ano tak, Szczecin, Wrocław, Przemyśl, Białystok. Prawda? Obrys kraju. To jest naturalne. Ale przecież do czasu naszej niepodległości, po II wojnie światowej, to zupełnie inaczej przecież wyglądało. Jeżeli mówimy o reformacji, o czasach reformacji, to odtwarzamy sobie, jak wtedy Rzeczpospolita wyglądała w czasach reformacji. Oczywiście, że to była decyzja suwerenna króla Zygmunta Starego. Gdyby Zygmunt Stary przyjął reformację, wtedy prawdopodobnie bylibyśmy takim państwem, jak jest obecnie Skandynawia. Dolny Śląsk, jeżeli mówimy o tych starych do 1945 roku granicach, o miejscu, w którym w końcu żyjemy i które jest takie piękne dla naszego serca, bliskie, to przecież 70% żyło ewangelików na Dolnym Śląsku. Wszystkie kościoły, ta cała spuścizna, to wspaniałe pałace, zamki. Dolny Śląsk był niesłychanie bogatym krajem. I myślę, że to dobro, które tutaj było przez setki lat budowane, ten owoc reformacji, który tutaj spożywaliśmy przez wieki na Dolnym Śląsku, on pozostał i dzisiaj jesteśmy jego spadkobiercami. Tu już zostało powiedziane, dlaczego tak mało jest ewangelików na Pomorzu, na ziemiach zachodnich. Ano dlatego rzeczywiście, że komuniści blokowali. To było utożsamianie Polak-katolik, Niemiec-ewangelik. Ja sam miałem pytania skierowane do mnie. A przepraszam bardzo, czy mogę zapytać, skąd ksiądz tak dobrze mówi po polsku? Pięknie, dziękuję, bardzo się cieszę. To jest przywilej, że ktoś ocenia, że dobrze mówię w ojczystym języku. ale wiedziałem, o co chodzi, ponieważ jestem Polakiem. No jak to Polakiem? Kościół niemiecki. Ja mówię, jaki niemiecki kościół?
Mnie koledzy zapytali, żebym zapytał, czy wy się modlicie po niemiecku. Także naprawdę jest ten poziom świadomości.
To jest ten poziom, to jest bardzo, bardzo marny poziom, bardzo marny poziom. I doskonałe są takie edukacyjne audycje, ponieważ one pozwalają zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. To nie są kościół ewangelicki czy protestanci. To ja wiem, o co chodzi w rozumowaniu, że jest hierarchia, że mamy taki swój Watykan, nie wiem, Wittenberdze i stamtąd cały kościół jest prowadzony. Nie.
Każdy
kościół jest niezależnym kościołem samorządnym o swoich strukturach i na przykład dostaję czasami pytania również od mediów, a co ksiądz biskup powie na temat, no bo wy ewangelicy to wy homoseksualizm w Niemczech, bo my słyszeliśmy, że tam Berlin kościół wprowadza coś i tak dalej. Ja mówię, przepraszam bardzo, ale to nas nie dotyczy. No jak to dotyczy? Kościół ewangelicki. Tak, ale każdy kościół krajowy jest kościołem samorządnym, ponieważ to jest kwestia struktury kościoła. Na czele zawsze każdego kościoła luterańskiego czy ewangelickiego jest synod, który jest najwyższą władzą, synody diecezjalne, synod krajowy, biskupi, więc jest jakiś porządek, ale każdy taki synod podejmuje swoje wiążące wewnątrzkrajowe decyzje. Natomiast oczywiście istnieje coś takiego jak Światowa Federacja Luterańska z siedzibą w Genewie, ale to jest organ zrzeszający te kościoły, doradczy, polegający na wymianie myśli teologicznej, filozoficznej, doświadczeń duszpasterskich, bardziej takiej generalnie współpracy.
Ja to spróbuję trochę uprościć, co ksiądz biskup powiedział. Innymi słowy, Watykanu nie macie, a najbliższy Watykan to jest w Świdnicy.
Najbliższy Watykan jest przy ulicy Marcina Lutra 2 we Wrocławiu, ponieważ dzięki przychylności Rady Miasta Wrocławia nasz wniosek został zatwierdzony i ulicę Wejherowską, moją siedzibę i tam, gdzie mamy Centrum Diakonii i moja siedziba biskupa diecezjalnego, to jest przy ulicy Marcina Lutra i to rzeczywiście to jest taki wrocławski Watykan, a w Świdnicy mam taką enklawę kościoła pokoju, to jest kolejny. Tak, to jest kolejny, więc troszeczkę tych Watykanów takich, oczywiście... Z pewnym szacunkiem stronę, i w cudzysłowie tak
jasne,
możemy powiedzieć.
Jasne, jakby na tym polega ta różnica między katolicyzmem a kościołami protestanckimi.
Ja myślę, że problem też jest troszkę w takiej specyfice jednak kościoła katolickiego, jeśli chodzi o Polskę. No. On zupełnie inaczej wygląda w Stanach, zupełnie inaczej wygląda w Europie. A nie wiem, czy sobie wyobrazisz, Tomku, sytuację, po dziś dzień przychodzą ludzie w XXI wieku, a ponieważ drzwi są szeroko otwarte, słysząc dobrą muzykę, przychodzą i mają pytanie, bo są przekonani, że właśnie popełnili grzech ciężki, przychodząc do innego kościoła, więc dlatego to też jest trochę odpowiedź na twoje pytanie. Czy ta świadomość jest w zasadzie praktycznie znikoma, tak? Więc oczywiście my jesteśmy też i tu po to i robimy wszystko akurat, jeśli chodzi o Wrocław, świetnie nam się współpracuje i z różnymi liderami wspólnot Kościoła Katolickiego i z biskupami i tak dalej, więc zmierzamy do tego, co nas absolutnie łączy, nie dzieli, ale kiedy pytasz, to myślę, że to też jest jedna taka z trudnych rzeczy, ze specyfiki, sam wiesz, jeśli nie jesteś katolikiem, pozwolę sobie użyć takiego sformułowania, które wiele razy słyszałem, to jesteś kociarzem, cokolwiek to znaczy, tak? Więc to są dosyć trudne sytuacje, ale tak jest w naszym kraju. I po dziś dzień czasami jestem zdziwiony, że wykształceni ludzie mówią, że właśnie mają problem, bo było bardzo fajnie, tylko nie wiedzą, czy nie muszą iść teraz do spowiedzi. Więc taki jest zasób wiedzy.
Publicystyka w Radiu Wrocław.
500 lat reformacji, o tym dziś rozmawiamy po 20 w Radiu Wrocław. Gośćmi są biskup Waldemar Pytel, Mirosław Krekot-Walczak, to jest pastor Kościoła Chrystusowego w Polsce, a biskup Waldemar Pytel to biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i profesor Wojciech Szczerba, teolog, filozof klasyczny, rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. To może rzeczywiście porozmawiajmy troszkę o tym, żeby katolikom opowiedzieć o ewangelikach, a właściwie o tym, czym jest protestantyzm jako taki. Od razu zapytam, ewangelicy i protestanci to jest synonim?
Tak, zasadniczo można tak powiedzieć. Protestantyzm to jest szersze pojęcie i mieszczą się w nim ewangelicy, czyli ci, którzy pochodzą z XVI-wiecznego nauczania reformatorów, i ewangeliczni czy ewangelikałowie, którzy są z tych późniejszych nurtów protestanckich.
Czy u luteran są msze?
Dobre pytanie, zasadnicze. Są nabożeństwa.
Czym to się różni?
To się tym różni, że nie ma składanej ofiary. Mianowicie każde nabożeństwo, ono w swojej liturgicznym porządku jest podobne do mszy rzymskokatolickiej i czasami wnikliwy słuchacz uczestniczący w luterańskim nabożeństwie mówi: ja się tak czułem podobnie tutaj. I rzeczywiście, ponieważ struktura pozostała, co zrobił Luter, reformując Kościół? Jemu chodziło o to, żeby przede wszystkim przywrócić wartość Słowu Bożemu. To wszystko, co jest w Słowie Bożym, ze Słowem Bożym związane, to ma prawo egzystencji w Kościele. Więc ten element ofiarniczy został usunięty, stąd nie można mówić o mszy w Kościele Ewangelickim, aczkolwiek tutaj tak do końca byłyby pewne spory również, dlatego że jak jesteśmy w Szwecji na przykład, to w Szwecji, w języku szwedzkim tłumacząc, to jest określenie msza. Poza tym mamy pewien porządek również, który teologicznie jest uznawany do dzisiejszego dnia, tak zwanej mszy niemieckiej Marcina Lutra. Więc w tym elemencie oczywiście to wymagałoby też takich głębokich i długich teologicznych rozważań, ale generalnie mówimy, jeśli chodzi o nabożeństwa luterańskie, mówimy o nabożeństwie. Natomiast pełne nabożeństwo, bo są dwa rodzaje nabożeństwa, nabożeństwo Słowa Bożego i pełne nabożeństwo, które jest tym najpiękniejszą taką formą, to jest nabożeństwo z Wieczerzą Pańską. Wieczerza Pańska jest przyjmowana w Kościele Ewangelickim pod dwiema postaciami. Wierni przyjmują pod postacią chleba i wina. Natomiast poprzedza każdą Wieczerzę Pańską spowiedź. I spowiedź musi być. Nie można przystępować do Wieczerzy Pańskiej i nie ma nabożeństwa z Wieczerzą Pańską bez spowiedzi.
Tu katolicy żywo zaprotestują. To, co jedno, co wiem o ewangelikach, to, że nie ma spowiedzi.
No właśnie. Mamy wiele rodzajów spowiedzi. Jest spowiedź pozostawiona, czyli spowiedź nieuszna, ale spowiedź indywidualna.
Konfesjonał jest, czy go nie ma?
Jest konfesjonał i on jest w Świdnickim Kościele Pokoju, jako historyczny konfesjonał. Natomiast generalnie konfesjonałów nie ma. Jeżeli jeżeli któryś z moich wiernych czuje potrzebę wyspowiadania się, to wtedy przychodzi do mnie i mamy tak zwaną rozmowę duszpasterską, spowiedź indywidualną z rozgrzeszeniem. I każdego duchownego ewangelickiego obowiązuje tajemnica spowiedzi. Mhm. I ja w swoim sercu i w swoim życiu miałem takie spowiedzi indywidualne o bardzo, bardzo naprawdę głębokich wyznaniach. Stąd nie mogę tego dalej przekazywać. Jasne. Ale wtedy na zasadzie rozmowy, bardziej rozmowy duszpasterskiej w cztery oczy i potem rozgrzeszenia. Ludzie czują taką potrzebę.
Jeśli nie czują to?
Jest spowiedź również ogólna i to jest najbardziej powszechna taka spowiedź ogólna, ale wbrew pozorom to jest bardzo trudna spowiedź, dlatego że wracamy tutaj do moich pierwszych słów wypowiedzianych w audycji. Chodzi tutaj o moją osobistą odpowiedzialność. Jeżeli duchowny mnie pyta, czy żałujesz za swoje grzechy i ja mówię żałuję, to oznacza, że to jest moje słowo i moje wyznanie przed Bogiem.
Czyli spowiadam się właściwie sam przed sobą i przed Bogiem, tak?
Przed Bogiem, oczywiście, że tak. Natomiast ja doskonale wiem, czy jutro pójdę, to nie jest takie spontaniczne, ach, zachciałbym, a jest nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, to ja idę. Nie, każdy wie, jest porządek nabożeństw i wie, kiedy jest to nabożeństwo i powinna taka osoba się do tego przygotować wewnętrznie, wyspowiadać się przed Panem Bogiem. Ale to, co też jest piękne w Kościele Ewangelickim, mianowicie przed przystąpieniem do spowiedzi, do Komunii Świętej, przeprasza się też bliskich, przyjaciół. No, w tym sensie, że komuś coś złego, mam świadomość, że komuś coś złego powiedziałem, bo tak wyznajemy, że żałuję za grzechy popełnione myślą, mową, uczynkiem, ale też i zaniedbaniem. I po formule trzech pytań, czy żałujesz za swoje grzechy, czy wierzysz w odpuszczenie grzechów przez Jezusa Chrystusa i czy pragniesz poprawić swoje życie z pomocą Ducha Świętego, wtedy jest ta formuła, że jako powołany i ustanowiony sługa Jezusa Chrystusa odpuszczam ci grzechy twoje w imię tak Ojca, powiem, Syna i Ducha Świętego.
To jest spowiedź powszechna, czy tak. To pada?
I to pada, ale pada też również jedno bardzo ważne sformułowanie. Wszystkim nieżałującym i niepokutującym za swoje grzechy ogłaszam i przypominam, że są one im zatrzymane do czasu prawdziwej i szczerej za nie pokuty. I myślę, że to jest też takie, takie rozstrzygające i tego trzeba mieć świadomość.
Czy ewangelicy robią znak krzyża?
Tak.
Różne rodzaje, a muszę panu redaktorowi powiedzieć, że gdyby przyjechali ewangelicy ze Śląska Cieszyńskiego i zobaczyli nasz znak krzyża, to wyjechaliby chyba zgorszeni i oburzeni, ponieważ tam się inny rodzaj krzyża robi, mianowicie trzy małe krzyże na czole, na ustach i na sercu. To pamiętam z dzieciństwa, bo pochodzę ze Śląska Cieszyńskiego, czyli rozum, usta i serce. Natomiast tutaj znak krzyża na Dolnym Śląsku raczej jest ten jeden większy znak krzyża. Oczywiście,
ale,
że
ale w Kościele katolickim jest podobna sytuacja, prawda? Znak krzyża w Polsce i znak krzyża we Włoszech wygląda troszeczkę inaczej. Prawda? Pamiętam moje zdziwienie, kiedy widziałem Włochów, którzy całowali kciuk na kończąc znak krzyża. I wydaje mi się, że to są takie idiosynkretyzmy. Tak? Natomiast wracając do tej spowiedzi jeszcze może troszeczkę. Myślę, że to jest bardzo ważne, co ksiądz biskup powiedział. Rzeczywiście w protestantyzmie ta zasada, że człowiek ma bezpośredni dostęp do Boga, jest niezwykle ważna.
Nie, bezpośredni to znaczy nie przez kapłana, nie przez pośrednika, kapłana, nie tylko przez, jakby tak. Ja sam jest, rozmawiam tak, z Bogiem. Tak,
dlatego, przepraszam, że tutaj uzupełnię, przepraszam pana profesora, dlatego nie ma w Kościele ewangelickim kapłanów, tylko są piękna nazwa pastorzy, czyli pasterze, duchowni generalnie, ponieważ nie ma tego elementu pośrednictwa. Wyraźnie czytamy w Nowym Testamencie, że jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem jest Jego Syn, Jezus Chrystus.
Mirek, ty nie prowadzisz swoich owieczek?
Oczywiście, że prowadzę, ale bardzo duży nacisk, czy dosyć największy nacisk jest na to, aby każdego dnia żyć tak, jak to by był twój ostatni dzień. I wtedy to ma sens. W twoim domu, w rodzinie, a nie tylko od spowiedzi do spowiedzi, czy od wieczerzy do wieczerzy. To jest jedna rzecz. I ja tak nie wiem, bo pewnie ludzie może z ciekawości nawet pytają, jakie są różnice.
Oczywiście, że
ja na przykład bardzo często u siebie w kościele, a kiedy są goście, kiedy są parafianie, wierni, ciągle przypominam im jedną rzecz, którą kiedyś usłyszałem, która mi się bardzo spodobała. Patrząc im w oczy, mówię, pamiętaj, że kiedy umrzesz, Bóg nie zapyta cię, do jakiego kościoła chodziłeś. Tak? A wszyscy w zasadzie, jeśli chodzi o chrześcijan, wyznajemy taką bardzo ważną rzecz, że Chrystus został wzięty do nieba i przyjdzie powtórnie sądzić żywych i umarłych i jest również przyjdzie po swój Kościół. Kolejne trudne pytanie, po który Kościół?
A? No, my katolicy powiedzą, że jeden właściwy.
No, ciekawe co z tymi po wschodniej granicy. Tak.
Z prawosławnymi.
Tak, i tak dalej, i tak dalej. Kościołów rzeczywiście... I to jest, można się tylko bić w piersi, to jest trochę nasza wina, nawet nie trochę, czyli rzeczywiście jest tych odłamów bardzo dużo. Więc ja to lubię się skupić na tym, co rzeczywiście daje życie, to co pomaga ludziom żyć. Sam osobiście jestem bardzo mocno zaangażowany właśnie w pracę z małżeństwami. A gdyby nie dzisiejsza audycja, byłbym w tej chwili na dworcu głównym z moimi liderami, prowadzimy pracę i wyciągamy ludzi dosłownie ze śmietników. I to są niezwykłe rzeczy, dla takich chwil tak naprawdę chce się żyć. I teraz dla nas nie ma znaczenia, tak? Czy ten ktoś jest katolikiem, czy jest wierzący, czy jest niewierzący i tak dalej, i tak dalej. Chociaż właśnie ludzie pytają, no, choćby nawet mamy w parafii tak zwany, przepraszam, ciuchland, tak? Który jest otwarty dla wszystkich. Przychodzą ludzie z całego Sępolna, ale pierwsze trudne pytanie, czy ja mogę dostać, ale ja nie jestem członkiem waszego kościoła. No, oczywiście, że tak, po to to jest, więc niestety te kulturowe rzeczy ciągle się gdzieś przewijają, więc mówię, ja bym bardzo chciał położyć nacisk na to, co wspólne i co łączy. I jakby myślę, to jest też takim najlepszym świadectwem tego, w co wierzymy i żeby po prostu dążyć do tego, co dobre i żeby nie godzić się na to, co się dzieje na świecie.
Tak, odnosząc się do tego Kościoła, myślę, że to, co jest ważne, że Kościół w tym sensie protestanckim jest bardziej traktowany jak horyzontalnie, powiedzmy, nie jest hierarchiczny. Mhm. To jest tak, że wszyscy jesteśmy równi. To ta zasada wypływająca z Biblii powszechnego kapłaństwa, czyli że wszyscy jesteśmy kapłanami. Możemy pełnić różne urzędy, różne funkcje, ale tak naprawdę przed Panem Bogiem jesteśmy razem. Niekoniecznie jest tak, że podporządkowujemy się jakiemuś autorytetowi, ale raczej, że razem pielgrzymujemy do Boga i tam, gdzie ja jestem słaby, no, moi bracia są mocniejsi i mogą mi pomóc w tym pielgrzymowaniu, tam, gdzie ja jestem mocniejszy, mogę pomóc komuś innemu, kto upada. Ale jesteśmy równi przed Bogiem, mhm. prawda? Z tym jednym pośrednikiem, którym jest Jezus Chrystus. I to sprawia, że właściwie ten u swych podstaw, ten protestantyzm jest niezwykle prosty. Stoję przed Bogiem, jestem odpowiedzialny za swoje życie.
Aha, to teraz zapytam, bo my katolicy mamy jeszcze jednego pośrednika, kult maryjny w Polsce, Maryja Królowa Polski. Chciałem zapytać, jak protestanci odnoszą się do Matki Chrystusa?
No przede wszystkim, gdybyśmy przeprowadzili sondę w tej chwili, to dowiedzielibyśmy się, że no fajnie ci ewangelicy czy protestanci, ale oni nie wierzą w Marię.
No właśnie.
To jest podstawowa różnica.
Mówiłem, kociarze, nie?
Bardzo dobrze. Natomiast kiedy chwilę się zastanowimy, ale tylko chwilę i zdamy sobie sprawę, że normą, podstawową normą wyznania i wiary, to co stanowi dla nas taki podstawowy dekret, jest Słowo Boże, Pismo Święte, no to przecież jest to Pismo Święte nie tylko z wszystkimi księgami Starego Testamentu, proroctwami, ale również z Nowym Testamentem. No i co? I wyrywamy pierwszy, drugi rozdział na przykład Ewangelii według świętego Łukasza. Wyrzucamy Magnifikat na przykład. Nie, nie wyrzucamy. Luter był bardzo pobożnym katolikiem. Przecież on szukał tego łaskawego Boga i on chciał generalnie Pana Boga znaleźć w swoim kościele. On nie było mu wcale w głowie szukanie czy stwarzanie i siedział i z melanchtonem, z kolegami przy dobrym piwie wittenberskim nie dyskutowali, słuchajcie koledzy, no zróbmy jakiś nowy kościół czy coś.
Jakiś fajny, tak, rozwalny kościół.
Rozwalny go, prawda, bo mi się tam coś nie podoba. Nie, on kochał kościół. Kochał swój katolicki, jedyny, święty kościół i z tej miłości do tego kościoła chciał, żeby tam wreszcie coś porządnego zaczęło się w tym kościele dziać, żeby było życie. I stąd Ewangelia. A jak Ewangelia, to Ewangelia z całym dobrodziejstwem. A jak z dobrodziejstwem...
Czyli takie literalne czytanie Pisma
tak,
Świętego.
To tak, również, to również w odniesieniu...
Bez nadbudowy.
Również w odniesieniu do Marii, Matki Jezusa. I to Luter zachował sformułowanie soborów, pierwszych soborów Kościoła Powszechnego, mianowicie Theotokos, czyli Matka Boża. Kiedy sięgniemy do liturgii Kościoła Ewangelickiego, to tam znajdziemy ślady w Adwencie. Na przykład bardzo dużo mówimy o Marii, ale w innym kontekście. Oto ja, służebnica Pańska. Czyli trochę inne rozumowanie. Dlaczego? Ano dlatego, że zawsze i w każdym momencie na pierwszym miejscu będzie Jezus Chrystus. Dlaczego? Bo to On, jako jednorodzony Syn Boga, za nas umarł na krzyżu Golgoty i dla nas zmartwychwstał. I to są pewne podstawowe rzeczy, od których wszyscy, tak jak tu jesteśmy i nie tylko, utożsamiamy się z nimi i od tego wszystko wychodzi.
Czyli Maryja jest takim wzorem wiary i błogosławieństwa, tak? Natomiast się ewangelicy do niej nie modlą.
Ani się do niej nie modlą, ani nie proszą ją o wstawiennictwo, prawda? To byłaby taka chyba formuła, która była bliska teologii katolickiej. No tak. Prawda, że nie prosimy jej o wstawiennictwo, mamy jednego pośrednika, którym jest Jezus Chrystus i bezpośrednio stoimy przed Bogiem.
Co z czym, ale też nie możemy się absolutnie zgodzić, czy myślę z zarzutem, że, nie wiem, że nie szanujemy Matki Boskiej, tak, przez to, że się do niej nie modlimy. Zapraszam na Sempolo na Partyzantów 60. Jedno z ulubionych moich kazań mówi o niezwykłości postaci tego, co ta młoda dziewczyna, jak niezwykłe wyzwania, co przeżyła, jakie poświęcenie, jaka wiara. No to jest absolutny przykład i wzór do naśladowania. Także To jest właśnie, wiadomo, no to są te właśnie schematy, co mówiliśmy, kulturowe też takie, prawda? Wrzuca się wszystko do jednego gara i jak się do niej nie modlą, no to już to jej nie kochają, nie szanują.
Czyli
i tak
nie
dalej.
Matka Boska Częstochowska, a raczej służebnica pańska, tak? W tę stronę byśmy próbowali. Też nie. Dobra, podyskutujemy w takim razie.
No i w ogóle ciekawa historia, że przecież tutaj mówimy o Żydówce i o Żydzie.
No tak, to
absolutnie.
Prawda.
To tak
prawda.
Już abstrahując od różnych tematów.
Trochę jakby postscriptum. Ale bardzo często, umówmy się, że katolicy. Z jednej strony oczywiście każdy Polak mówi, że ta wiara katolicka jest gdzieś tam w sercu, ale w praktyce bywa bardzo często tak, że ten katolicyzm się odżywa czy odzywa w czasie Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W ogóle Ewangelicy obchodzą Boże Narodzenie i Wielkanoc?
To jest jedno z moich najbardziej ulubionych pytań. Oczywiście w cudzysłowiu, to dostaje gęsiej skórki wtedy. Tak, oczywiście, to będziemy powtarzać. Tak, obchodzimy i Boże Narodzenie, i obchodzimy, no siłą rzeczy, proszę zauważyć, to są pewne logiczne następstwa tego, że Ewangelia jest podstawą naszej wiary. No i oczywiście Zmartwychwstanie Pańskie, to jest, każda niedziela jest takim małym świętem, jest małą pamiątką Zmartwychwstania. Naturalnie, że tak. Wiara w trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego jest tą naszą wspólną podstawą, tym, czym nas łączy. I wiele jest takich elementów, które nas łączy. Z okazji 2000 rocznicy inkarnacji Syna Bożego Jezusa Chrystusa, przecież wszystkie kościoły chrześcijańskie w Polsce podpisały deklarację o uznaniu chrztu świętego. O tym się mało mówi. Rok 1999, który zasypał cały rów 500 lat prawie niezgody pomiędzy rzymskim katolicyzmem a ewangelicyzmem, mianowicie wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu. Czy fantastyczny, mało reflektowany dokument, który powinien być przedmiotem naszych analiz, mianowicie od konfliktu do komunii. Również pomiędzy kościołem rzymskokatolickim a ewangelickim. Sama nazwa już wiele mówi, od konfliktu do komunii. Więc jest wiele takich punktów, gdzie na bazie Pisma Świętego, Słowa Bożego możemy ze sobą znakomicie rozmawiać i okazuje się, że jesteśmy blisko siebie. Oczywiście są te różnice i nie próbujemy tego w jakiś sposób umniejszać czy gdzieś chować. Natomiast uważam, że powinniśmy o tym poważnie i rzeczowo rozmawiać.
Macie 10 przykazań Bożych?
Mamy, wynikają one ze Starego Testamentu.
Ale przykazań kościelnych już nie.
No nie w takiej formie jak w Kościele katolickim. Pewnie są tradycyjnie inne, powiedzmy, nauki, które odgrywają podobną funkcję w Kościele ewangelickim, w kościach ewangelikalnych, ale rzeczywiście takich 10 przykazań kościelnych, 10 nie mamy.
Chciałem zapytać, jak wygląda ta współpraca z Kościołem katolickim? Jest taka współpraca, nie jest? Lubicie się? Tolerujecie?
Oczywiście, że się lubimy. Ja bym w ogóle powiedział, bo tak oczywiście wiem, że pewnie słuchacze są zainteresowani, pytając o różnice, różne takie dla nas oczywiste. Ja myślę, że tak, jeśli... Nigdy naszą rolą ani zadaniem nie było, jeśli ktoś chodzi do kościoła katolickiego, odnajduje się tam, chwała Panu Bogu, nigdy nie powiem zostaw, wyjdź, rzuć i tak dalej, ale poruszyłeś sam temat tego, że wiele osób już dawno nie chodzi do kościoła. I jeśli ja mogę powiedzieć o naszej wspólnocie, to najczęściej właśnie przyjdą tacy ludzie. I teraz zwróć proszę uwagę, jeśli mówimy tak naprawdę o, z mojej perspektywy, o szczęściu człowieka, jeśli Bóg jest twórcą człowieka, w to wierzymy, a jeśli są problemy, a to w małżeństwie, a to emocjonalne, zobacz jaka jest ilość depresji, ilu jest różnych, to są wszystko choroby duszy. Tak, oczywiście, medycyna może pomóc tylko do pewnego stopnia, ale tak naprawdę dlatego kładziemy nacisk na tę osobistą relację z Bogiem, bo to tylko i wyłącznie może człowiekowi pomóc. Dlatego nigdy religia żadna religia człowiekowi nie była w stanie pomóc, tylko osobista wiara z Bogiem. Tak, dlatego powiedziałem to te dwie tezy, które mówię, prawda, jaką rzecz to Bóg cię nie zapyta, do jakiego kościoła chodziłeś, i druga, jak Chrystus przyjdzie powtórnie na ziemię, to po jaki kościół przyjdzie? Przyjdzie dokładnie po tych, którzy go znają. Więc jakby na to kładziemy nacisk, ja unikam w ogóle dyskusji na temat tych różnic i tak dalej, to co ksiądz biskup mówi, kiedy mamy możliwość rozmawiać rzeczowo i żeby się nie kłócić, ale jeśli szukamy prawdy, to tak, to bardzo chętnie możemy siedzieć i robić to. Ale bardziej mi zależy na tym, żeby ktokolwiek dzisiaj, gdziekolwiek nas ktokolwiek słucha, to dokładnie jeżeli ktoś może, to bym zachęcał dzisiaj, szukaj Boga, dopóki możesz Go znaleźć, tak? Bo tak naprawdę On jest dawcą życia, nie ten czy inny Kościół, tylko On, i w Nim jest to tak naprawdę, czego potrzebuje człowiek. I ja generalnie się gotuję, jak patrzę na to, co się dzieje w świecie, w Europie i tak dalej, więc żartobliwie czasami mówić, aby patrzeć ciekawie z tym, kiedy mnie zamkną, tak? Za poglądy. Bo nie ma we mnie zgody na rozpad małżeństwa, na wiele, wiele rzeczy, które przychodzą po prostu i wkraczają, czy chcemy, czy nie chcemy, również do kraju, do Polski. Więc raczej bym bronił tych wartości wspólnych we wszystkich naszych kościołach chrześcijańskich i walczył o to, bo to są największe wartości.
Mhm. A jak, proszę.
Ja sądzę, że to było dobre słowo, za które jestem bardzo wdzięczny. Dlatego, że tak długo, jak długo Chrystus będzie tym fundamentem, na którym budujemy i na którym współpracujemy, tak długo będziemy w stanie, proszę zauważyć, dogadać się, i wtedy tworzymy również, otwieramy takie furtki, a nawet bramy do działania Ducha Świętego. Obojętnie, czy w Kościele rzymskokatolickim, czy w społecznościach protestanckich, wtedy możemy współpracować. I ta współpraca rzeczywiście jest. Ostatnio kończyliśmy wspaniałą akcję Kościołów Dolnego Śląska, mianowicie pomocy dla Aleppo. To była znakomita platforma. Nikt nie pytał. Każdy miał przed oczami to, że tym ludziom tam w Aleppo, w Syrii trzeba pomóc. Byliśmy w stanie zorganizować piękne 500-lecie reformacji we Wrocławiu. Tak jak tutaj siedzimy, Festiwal Kultury Protestanckiej, który miał miejsce, tutaj pan rektor, pastor, wszyscy współpracowaliśmy, ponad 6,5 tysiąca ludzi wzięło udział w różnych spotkaniach, eventach przez tydzień czasu. Nie było żadnych jakichś problemów i co ciekawe, to nie szło w jednym kierunku, ale bardzo szeroka oferta, gdzie każdy, obojętnie jakiego wyznania, mógł odnaleźć się i mógł znaleźć coś dla siebie. I myślę, to jest takie budujące, że kościoły chrześcijańskie dzisiaj są w stanie się porozumieć, że idziemy od konfliktu do tej komunii, czyli do społeczności, bo o to przecież chodzi Chrystusowi, aby wszyscy byli jedno. I cieszę się, że bez względu na wyznanie, tutaj we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, jesteśmy tak w stanie ze sobą współpracować. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus od swojego Kościoła oczekuje właśnie tego, aby byli jedno i aby w Jego imieniu działali. Dlatego, że coraz bardziej zlaicyzowany świat potrzebuje naszego wspólnego świadectwa.
No ja słucham tutaj księdza biskupa i pastora i oczywiście to piękne słowa, wzruszam się. Ale myślę, że też jesteśmy świadomi tego, że mówimy o tych dobrych, pięknych stronach protestantyzmu, ale tak jak o każdym wyznaniu możemy powiedzieć, to w rzeczywistości różnie wygląda. Tutaj pan redaktor mówił o nominalnych katolikach. W taki sam sposób możemy mówić o nominalnych protestantach. Widzimy problemy w kościele katolickim, w kościele prawosławnym. Widzimy mnóstwo problemów również w kościołach protestanckich. Bierzemy pod uwagę Europę Zachodnią, czy świat, powiedzmy, tej kultury zachodniej, i widzimy, że jednak protestantyzm traci wiernych, tak samo jak katolicyzm na przykład.
No, dzisiaj symboliczne to, o czym my słyszeliśmy w wiadomościach, kościół w Lądku został, dawny kościół ewangelicki został sprzedany, będzie tam galeria sztuki, kawiarnia. Rozumiem, że to także są problemy ewangelików, czyli po prostu odchodzenie w ogóle od kościoła jako takiego. To, z czym mierzy się katolicyzm w Europie.
Tak, jak najbardziej. No, myślę, że ten świat XXI wieku jest w dużej mierze takim światem czy rzeczywistością świecką. Teraz znalezienie Boga w tej rzeczywistości jest znacznie trudniejsze niż 50, 100, 200 lat temu. To jest naprawdę poważna decyzja i wymaga jednak takiego głębokiego wejrzenia w siebie, i no, w odpowiedzialnej decyzji, trudnej decyzji jednak, która no, bardzo dużo kosztuje, myślę.
Ja myślę, że tu chodzi też o pewnego rodzaju pokorę, dlatego że my, Europejczycy, jednak jesteśmy bardzo mocno na siebie zapatrzeni, wpatrzeni i uważamy, że właściwie centrum i cały pępek tego świata to jest Europa. Natomiast tutaj te członki, mówiąc językiem biblijnym, są czasami obumierające, ale ten Kościół nie umiera. Ten Kościół, w tym roku było Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej, okazuje się, że kraje afrykańskie, kraje, które są uciskane, gdzie chrześcijaństwo jest uciskane, tam chrześcijaństwo rośnie. I to jest coś niesamowitego, czyli ten Kościół, jeden święty powszechny, jest żywym Kościołem i to jest naszą nadzieją.
I to jest dobra puenta tej rozmowy. 500 lat reformacji. Moimi gośćmi byli biskup Waldemar Pytel, którego przed chwilą słyszeliście, profesor Wojciech Szczerba i pastor Mirosław Klekot-Walczak. Bardzo dziękuję za tą wieczorną rozmowę.
Dziękujemy Państwu za uwagę i dziękujemy panu redaktorowi za zaproszenie.
Dobranoc.
Wieczór z Radiem Wrocław.